Spitsbergen to także turystyka. O tej turystyce mówiłaś z takim przekąsem trochę.
To zależy, jacy turyści, bo tacy, którzy przyjeżdżają i chcą tam spędzić sobie parę dni, czy nawet kilka tygodni, chodzą po górach z namiotem, czy są zainteresowani tym, co to jest, to oczywiście niech oni przyjeżdżają. Ja też byłam taką turystką na początku, więc też nie mogę utyskiwać na turystykę sama właśnie w ten sposób na Spitsbergen przyjeżdżając. I też czasami pomagając przyjaciołom, którzy mają biura podróży, też czasami gdzieś oni mnie angażują w coś, żeby właśnie w małych grupach coś ludziom pokazać. Ale taką rzeczą, która najbardziej przeraża, to są te takie duże wycieczkowce, które przyjeżdżają, przypływają do Longyearbyen, do tego miasta. Bo na przykład potrafi być dwa razy więcej pasażerów, niż jest mieszkańców miasta. I dla tych pasażerów tego statku to miasto to nie jest taka osada, w której ludzie mieszkają i żyją, tylko dla nich to jest dekoracja. Ile razy były takie sytuacje, jak ja mieszkałam w Longyearbyen, że przypływa statek, turyści wchodzą tym moim znajomym do domów, wszystko fotografują, zabierają, wyrywają kwiaty, które są pod ochroną, bo dla nich to jest jakby w ich mentalności tego właśnie pasażera wielkiego statku, to jest przygotowane dla nich. Tam jeszcze powinien czekać na nich niedźwiedź polarny w porcie i jeszcze dać się sfotografować. I to jest taka turystyka, która w moim mniemaniu nie ma w ogóle sensu, bo ci ludzie bardzo często przyjeżdżali, jak ja pracowałam w muzeum jeszcze, także widziałam te grupy turystów, oni często przyjeżdżali i przewodnik im pokazywał na mapie, gdzie są. Oni nie wiedzieli, wszystko jedno im było, czy oni są na Islandii, czy są na Spitsbergenie, czy już może są we wschodniej Grenlandii. To nie było w ogóle istotne, bo ten proces tego płynięcia statkiem, on był jakiś taki, nie wiem, no, zabierał tym ludziom jakiś taki rozsądek. A ja się też staram myśleć o tym, że tu chodzi tylko chyba o masowość. Bo jednak wszyscy ludzie, którzy wsiadają na taki statek, to są ludzie, którzy mają jakieś życie zawodowe, oni mają jakieś rodziny, jakąś przyszłość, jakieś poglądy i w większości to są fajni ludzie. Tylko, że coś się dzieje z ludźmi w masie. Zwłaszcza jeszcze jak przyjeżdżają do takiego miejsca dziwnego, innego niż dotychczas widzieli. I ta właśnie masowa turystyka, takich właśnie ludzi w grupie, kiedy oni w ogóle przestają szanować to miejsce, do którego przyjechali, w ogóle ich ono nie interesuje. Tu jeszcze chociaż na Spitsbergenie nie ma ludności etnicznej, prawda, rdzennej, bo Grenlandia ma znowu problem z tym, że tam się po prostu fotografuje bez pytania Inuitów i to jest jakiś element też folkloru, który jest oferowany tym turystom. Na Spitsbergenie problem jest taki, że tam teraz taka bardzo duża firma, która była swojego czasu norweska, teraz jest chyba już w całości brytyjska, ona wykupiła taką największą firmę turystyczną, bo to fajnie, jak to się wszystko skupiało wśród lokalnych operatorów, prawda? Że oni też no, zarabiali pieniądze, rozwijali lokalny biznes, dawali pracę. A teraz jest tak, że ta duża firma, ona wykupiła po prostu taką wiodącą lokalną firmę. Tej dużej firmie skądś tam jest w ogóle wszystko jedno, jak to miasto będzie funkcjonowało. Oni po prostu chcą mieć sezon przez cały rok. A jak ja się przeprowadzałam na Spitsbergen, to sezon się kończył na początku września, zaczynał się znowu w marcu i ta noc polarna to były zamknięte hotele, kilka restauracji tylko otwartych i to była ta lokalna społeczność, która miała możliwość się spotkać. A teraz sezon jest przez cały rok, bo też sprzedaje się wyjazdy, żeby oglądać zorzę polarną, żeby doświadczać, nie wiem, Bożego Narodzenia podczas nocy polarnej i tak dalej. Wszystko można sprzedać.
Ale trochę muszę ci powiedzieć, że zweryfikowało mi to myślenie, bo wydawało mi się, że jeżeli ktoś już wybiera się na tak odległe krańce świata, no to jednak jedzie tam świadomie. To jednak wie, po co tam jedzie, wie, gdzie jedzie i wie.
Nie, to się zdarza, że ktoś
wie. Jest
do
tego przygotowany.
Tak, ale to też się zdarzają takie przykłady właśnie, że się nie wie zupełnie, gdzie się jest. I takie są cudowne pytania. To znaczy, one są cudowne w swoim takim, w tym, że one bawią kogoś, ale to wcale nie jest śmieszne. Jak przyjeżdżają ludzie i pytają na przykład, pamiętam najbardziej chyba taką panią, jak taka starowinka, bo to są bardzo często emeryci, którzy na takich statkach podróżują. Pani podeszła do mnie z mapą i ona tak mówi, no bo tutaj jest, widzę, że tutaj jest 1,3 kilometra do bieguna północnego, to w którą stronę ja mam iść? I ona ten przecinek wzięła za przecinek właśnie, a to było 1300 kilometrów. Więc w ogóle ta myśl, że można do bieguna północnego dojść, czy żeby właśnie zamówić taksówkę, bo ktoś chce sobie niedźwiedzie zobaczyć, że ludzie są jednak przyzwyczajeni do tego, że wszystko jest dostępne. A Arktyka uczy tego, że nic nie jest dostępne, że albo trzeba się trochę wysilić, żeby to zobaczyć, albo się tego nie zobaczy. I też trzeba szanować to, że się tego nie zobaczy. A tam przyjeżdżają ludzie i to też jest takie trochę smutne, wiesz, bo wielki statek, on nie dopłynie blisko brzegu. On może tylko przypłynąć do tego Longyearbyen. Gdzieś tam czasem spuszcza tych swoich turystów na ląd, ale też nie może za wiele osób być na lądzie za jednym zamachem. Ale jak się sprzedaje takie wycieczki, to się oferuje tym ludziom właśnie, że niedźwiedzia zobaczą. Oni nie zobaczą żadnego niedźwiedzia. Oni zobaczą może taki jeden punkcik gdzieś na ziemi, który będzie, bo z tak dużego statku po prostu tego nie zobaczą. Ludzie są przyzwyczajeni do tego, że mogą sobie oglądać niedźwiedzie do paszczy i mogą zajrzeć, bo BBC taki program zrobił. A tu właśnie dzika przyroda jest taka właśnie, że ją się powinno oglądać z daleka, że nie będzie się miało portretu niedźwiedzia. Po prostu to jest ta pokora, której się nabiera tam na północy. A jak ludzie przyjeżdżają w masie, wielkim statkiem, to oni tej pokory nie mają, bo oni zapłacili i oni chcą zobaczyć niedźwiedzia. No to proszę nam pokazać tego niedźwiedzia.
Dobra, no to teraz ty opowiedz o swoich spotkaniach z dziką przyrodą, no bo one były, ty masz te okazje. Na wyspie są też naukowcy, z którymi miałaś kontakt, to ułatwia, powiedzmy sobie szczerze, bo oni też już trochę mają doświadczenia, gdzie tam bardziej się odnaleźć, gdzie pójść i w którym okresie. To czasami są takie momenty, kiedy no, czujemy i wzruszenie, i respekt, ale też coś takiego dziecięcego w nas się budzi, kiedy, no ja to tak przynajmniej odczuwam, kiedy nagle możemy zobaczyć, czy być blisko sytuacji, które no właśnie, gdzieś tam może BBC, a może i nie.
Ja jestem często pytana o to, czy widziałaś to zwierzę i takie. A ja zawsze mówię, że dla mnie zobaczenie zwierzęcia równa się tym, że to zwierzę jest zainteresowane, kim ja jestem i ono mi patrzy w oczy. To tylko wtedy mogę powiedzieć, że jakieś zwierzę widziałam. Bo to jest cudowne na Spitsbergenie. Czasem tam właśnie fajnie być człowiekiem. Bo w takim naszym świecie, gdzie zwierzęta są już dodatkiem do cywilizacji, bardzo muszą gdzieś sobie się spychać cały czas na peryferię, to tam my jesteśmy gośćmi i te zwierzęta się nie boją ludzi. Czasami. Znaczy, jak już bliżej miasta, to się boją. Ale jak się gdzieś wypłynie łodzią na inną wyspę tego archipelagu Svalbard, to było już kilka takich historii, że to zwierzę po prostu przychodzi zobaczyć, kto ja jestem. I przyjdzie mnie powąchać. I pasie się koło mnie, jak na przykład renifery młode, to one tak przychodziły i tak patrzyły i tak... I fajnie. I wtedy rzeczywiście ma się taką dziecięcą radość. Ja pamiętam też, jak właśnie byliśmy na takiej ekspedycji, takim małym statkiem z fotografami samymi. Siedzieliśmy potem w takim pontonie, żeby gdzieś się zbliżyć do morsów. Tam była taka wielka kolonia tych morsów. I te morsy nagle ruszyły w naszą stronę. W ogóle, że będziemy teraz patrzeć, kto wy jesteście, bo my w takiej łupince 40 morsów, przynajmniej było 40, bo to była naprawdę duża kolonia na samej północy Svalbardu. One świetnie się zachowywały, bo u morsa widać wiek po długości kłów. No i one małe były takie najbardziej ciekawskie, takie młode, ale wysyłały tych starych na przeszpiegi, że one najbliżej do nas podpływały. I my tak siedzieliśmy w tej małej łódce, którą one mogły po prostu rozwalić w drobny mak, gdyby chciały, ale tego nie zrobiły. I pamiętam, że nikt już nie robił zdjęć, tylko wszyscy tak chichotali. Tam wszyscy po prostu tak... się tak cieszyli, że ten mors rzeczywiście przypływa i patrzy im w oczy. Też była sytuacja taka, że to w zeszłym roku byliśmy jachtem z grupą ośmioosobową i nagle przypłynął do nas wieloryb, taki z mniejszych, ale on po prostu przypłynął i przez, no, pewnie godzina to była, on przepływał z jednej burty na drugą i tak się wychylał z tego morza. I tak na nas zerkał, a my wszyscy leżeliśmy na pokładzie już potem, żeby być blisko niego. I on tak sobie spędził z nami godzinę i potem odpłynął. To jest super, że te zwierzęta są zainteresowane właśnie, kim jest ten człowiek, że człowiek im się źle nie kojarzy.
Jadłaś kwiaty z reniferem razem.
O, to jadłam tak teraz, bo...
Wyglądały jak macierzanka.
Nie wiem, to ma jakąś taką inną nazwę. Takie malutkie różowe kwiatki, które tam rosną na kępkach. Bo tam, no mówię, nie ma często tych ludzi, ale ze zwierzętami chciałoby się w jakieś interakcje wejść. No a ja często staram się wejść w interakcje z reniferami. Kiedyś się ubrałam w skórę renifera, przytroczyłam sobie poroże do pleców i się czołgałam w śniegu do takiego statka. I to statko patrzyło na mnie bardzo dziwnie. przyjdzie, ale nie uciekało.
Ale też nie uwierzyło.
Nie, nie uwierzyło, bo ja miałam to przytroczone, bo to poroże jest bardzo ciężkie. Nie mogłam sobie tego do głowy przytroczyć, tylko do pleców, więc ja byłam takim jakimś bardzo dziwnym reniferem, ale no nie uciekało aż tak bardzo. A potem latem kiedyś też taki renifer właśnie skubał kwiatki i ja też do niego się podczołgałam, znaczy tak nie podczołgałam, tylko tak podchodziłam takim reniferzem krokiem, przynajmniej w moim mniemaniu. I też jadłam te kwiatki z nim i one były pyszne. Tylko, że tak właśnie, one chyba są pod ochroną czy coś, tak, że lepiej ich nie jeść za bardzo. Ale smakołyk to był, rzeczywiście.
Jakbyś miała określić taki moment końca świata, czy czujesz, że zobaczyłaś ten koniec świata tak geograficznie? Spitsbergen, Grenlandia, północna Norwegia. Miałaś takie poczucie końca świata?
Wiesz co, ja miałam poczucie tego i to na Grenlandii, bo Grenlandia jest 4 razy większa niż Spitsbergen, tak mniej więcej, na oko. Jest 4 razy większa, więc człowiek się robi 4 razy mniejszy, jeszcze większej pokory nabiera. Ja na Grenlandii podczas jednej z takich wycieczek, bo to w domu dziecka pracowałam, myśmy się przemieszczali, więc w ciągu takiej jednej jazdy po zamarzniętym morzu, ja miałam wtedy takie wrażenie, że jak już bym miała umrzeć, to już mogę. I to pierwszy raz mi się w moim 37-letnim życiu wydarzyło, że ja się przestałam wtedy bać śmierci. Bo to było tak piękne, to co zobaczyłam, bo to nawet nie chodziło o tę odległość od czegoś, tylko o to piękno, którego nie jest się w stanie w ogóle w żaden sposób oddać. To chyba Grenlandia bardziej ma, chyba tam miałam bardziej poczucie tego końca świata. A to może też wynika z tego, że tam nie mieszkałam długo. Spitsbergen już jest taki oswojony bardziej. Ale tam się przestałam bać śmierci.
Podczas prezentacji często urywałaś myśl, mówiąc po prostu, że to jest piękne i niczego więcej nie dodawałaś. Zostawiałaś widownię z obrazem. Zastanawiam się też przy okazji książek, czy kiedy one już powstały, to nie miałaś takiego poczucia, że jakby nie mówisz tego, co jest sednem, że nie da się jakby tego na tyle pokazać, opisać, żeby ktoś, kto czyta, mógł mimo wszystko zrozumieć do końca to, co ty już rozumiesz.
Bo obraz to jest jedna rzecz. Tutaj dochodzi jeszcze powietrze, dochodzi ta cisza, o której mówiłyśmy. To jest składowa, która tworzy tę całość każdej z tych książek. Właśnie to, że to trzeba samemu poczuć. Ja jak wróciłam z Grenlandii, bo na Spitsbergenie mam dużo znajomych, z którymi mogłam zawsze konfrontować to, co się przeżyło. Ale z Grenlandią było inaczej, bo nie znam wielu osób, które tam były właśnie wiosną, jak jest zamarznięte morze. Mam w sumie takiego jednego przyjaciela, z którym mogłam to skonfrontować i to wypowiedzieć w ogóle. Bo ja tak jak wróciłam po 3 miesiącach i tu był koniec maja w Polsce i tak wszystko pachniało, ja byłam tak przytłoczona tym. W ogóle nie wiedziałam, jak o tym mówić. Bo to nie ma słów na to. Nie wiem, czy te moje książki to oddają. Może trochę ciszę oddają. No ale to też jest gadanie. Trzeba być samemu ze sobą w takich miejscach. I to się wtedy zrozumie na pewno.
Podobno księżyc był jednym z powodów, dla którego na północ wyjechałaś.
Zdanie o księżycu, bo to zdanie brzmiało tak, że zimą na Spitsbergenie księżyc jest jedynym naturalnym źródłem światła. A to mi zrobiło taką... coś pięknego mi zrobiło w głowie. I do dzisiaj ja tak uwielbiam księżyc. A pamiętam, że miałam kiedyś spotkanie z młodzieżą w Londynie. I opowiadałam im o Spitsbergenie, o nocy polarnej i o tym księżycu. Akurat wtedy też była pełnia. A my w tym natłoku tych świateł londyńskich, czy jakiegokolwiek miasta to by było, to my w ogóle nie widzieliśmy tego księżyca. A tam on jest... On jest tą lampą.
Zastanawiam się jeszcze nad taką sytuacją, kiedy w domu dziecka się znalazłaś, żeby pracować na Grenlandii, pisząc książkę Lód przez uzwykłe, a nie to z kreską. To był twój wybór, żeby tam pracować? Czy tak po prostu było łatwiej zbierać materiały?
Chciałam pojechać na Grenlandię, napisać książkę o Grenlandii. Mm-hmm. A ja lubię zawsze być na wyspach albo w jakichś ograniczonych społecznościach terytorialnie, bo wtedy łatwiej się poznaje ludzi. Mm-hmm. I jakaś znajoma w północnej Norwegii powiedziała mi, żebym pojechała do Umanak, właśnie na tę małą wyspę. Ta wyspa ma 12 km², 1300 osób, więc idealnie. Ale też chciałam się na coś przydać, bo pisząc o Spitsbergenie, to pisałam o miejscu, w którym żyję, w którym pracuję. Pisząc o Norwegii, pisałam też o ludziach, których znam, o miejscach, które też już znam od kilku lat, więc było mi łatwiej to gromadzić. A tutaj jechałam do innej kultury, do czegoś, czego w ogóle nie znam, mimo tego, że mieszkam na północy, to jednak jest to inna północ. I pomyślałam, że byłoby fajnie, jak już pisać tę książkę, to żeby się na coś przydać. w internecie dowiedziałam się, że jest tam dom dziecka. No i zapytałam w tym domu dziecka, czy mogłabym tam popracować, nie wierząc absolutnie w wolontariat, w tym znaczeniu, że ja tam, nie wiem, komuś pomogę, czy coś. Ja chciałam po prostu wykonywać najprostsze prace, jakie tam będą. Dla filologa polskiego, fotografa, no to idealne jest akurat sprzątanie i gotowanie. I nikt mi nie odpowiadał chyba przez miesiąc. Ja kupiłam sobie bilety do tego Umanak i potem w drodze już na tę wyspę spotkałam w samolocie szefową tego domu dziecka i kilkoro wychowanków, którzy też akurat wracali skądś na tę wyspę. I ona powiedziała, że mogę u nich w takim razie pracować. I tam mieszkałam i dostawałam jedzenie. No i byłam w grafiku, także robiłam wszystko to, co było mi zlecane. Głównie to było sprzątanie. Ale to nie jest książka o domu dziecka, to znaczy nie jest o wychowankach tego domu dziecka, bo nie miała nią być. Ona miała być opowieścią o współczesnych Grenlandczykach, opowiadanych przez nich, nie przeze mnie, bo ja nie mam w ogóle prawa nic myśleć o ich na przykład relacjach z Danią, tylko słucham tego, co oni mówili. No i to są ich historie. No. Czy to jest historia Grenlandii? Nie, to jest historia tej wyspy. To jest też ważne, bo Grenlandia jest bardzo zróżnicowana. Południe, wschód, to są trochę też inne języki, to jest inny poziom rozwoju, czy przywiązania do tradycji. A tutaj tak było i dużo tradycji, i dużo nowoczesności. Być może tu się skupiają zagadnienia współczesnej Grenlandii na tej wyspie, a może nie, to by trzeba Grenlandczyków zapytać.
Lód brzmi tak pierwotnie. Chodziło też o pokazanie tego zderzenia z nowoczesnością.
Chodziło o to, że my nie mówimy o mniejszościach etnicznych, nie mówimy jako ludzie, tylko ludy. Mhm. Ale w sumie dlaczego nie mówimy o nich ludzie? I dlatego to jest, ten tytuł jest taki, bo Grenlandczycy są bardzo często o wiele bardziej nowocześni niż my, mentalnie na przykład, bo oni jednak mają te duńskie wpływy, które gdzieś tam rozszerzają horyzonty, więc to jest z przekąsem ten tytuł nadany właśnie, bo my moglibyśmy się od nich bardzo wiele uczyć.
Zachęcamy Państwa, to jest najnowsza książka Ilony Wiśniewskiej i naprawdę warto do niej zajrzeć. Można by było jeszcze o Samach opowiadać, o twojej książce środkowej, ale trochę cię obgadałyśmy tu swego czasu z Kamilą Kielerem.
Może to lepiej, jak ktoś inny opowiada o książkach, widzi inne rzeczy niż autor, bo autor to wie, co miał na myśli, a może właśnie dobrze czasem mieć to spojrzenie z zewnątrz.
Poza tym, także dzięki. Myślę, że książki zawsze można przeczytać, a ciebie w studiu na co dzień nie ma, więc o innych sprawach tych dookoła też warto porozmawiać. Jeszcze nad jedną rzeczą się zastanawiam. Już o tym trochę wspomniałaś, nad tą różnorodnością północy. My mamy trochę takie stereotypowe myślenia. Północ to północ i jawi nam się jako jakaś tam szerokość geograficzna, w pewnym sensie jednostajna. I ja ostatnio gdzieś jakieś takie wewnętrzne walki toczę o tą różnorodność również na wszystkich innych płaszczyznach, żeby nie myśleć hasłowo. Tak naprawdę nawet myśląc Warszawa, no to co z tego, że mówimy Warszawa czy Wrocław? Przecież on jest tak strasznie różnorodny, czy ona jest tak strasznie różnorodna w każdym ze swoich dzielnic, potem bloku, mieszkaniu, historii każdego człowieka. Wiem, że to trochę takie akademickie i szkolne, ale gdybyś, mówiąc o tych trzech miejscach, mogła je krótko rozróżnić między sobą, pokazać jak jednak ta północ między sobą się różni i pod względem kulturowym, ale też wrażeniowym.
Spitsbergen to jest sztuczny twór. Mm-hmm. To jest wyspa, na której ludzie zaczęli mieszkać na stałe na początku XX wieku. Byli to górnicy i teraz ludzie, którzy tam mieszkają, to są przede wszystkim z bardzo wielu krajów, przyjeżdżają tam na kilka lat, nie zostają tam na całe życie i wyjeżdżają dalej, i przyjeżdżają nowi. I bardzo mocno miejsce, które się turystyfikuje, takie słowo po polsku jest. Ja to jest, po norwesku się tak mówi. Ja teraz właśnie nie wiem, czy nie robię kalki. W którym jest coraz więcej turystów jest. A północna Norwegia, bo to jest druga książka, północna Norwegia to jest Skandynawia, która jest nam nieznana. To znaczy północ Norwegii różni się sporo od południa, zarówno jeśli chodzi o dialekt, jeśli chodzi o mentalność. Bo jeżeli mnie ktoś pyta, jacy są Norwegowie, bo często takie pytanie pada, to ja staram się nie generalizować, bo to jest krzywdzące zawsze. Ale jedna rzecz, jaką mogę powiedzieć, może ona jest zgodna z prawdą, to że im bardziej na północ Norwegii się jedzie, tym ludzie są bardziej otwarci. I ta północ Norwegii to jest też dla nas nieznany obszar, bo nam się wydaje, że Norwegia jest wszędzie taka bogata, taka poukładana, a tam jest biednie, tam są poopuszczane domy, ludzie mają też takie zupełnie inne podejście do życia, wierzą w morze i w siebie i to jest bardzo, bardzo fajne. Ja dlatego tam się tak dobrze czuję, bo to są ludzie tacy mniej kwadratowi w myśleniu. Więc tutaj to jest nasza kultura w dalszym ciągu, ta północna Norwegia. Tyle, że wzbogacona właśnie o to, że są tam Samowie, czyli rdzenni ludy, to co mówiliśmy, rdzenne ludy północy. Więc tam są ci ludzie z północy, którzy byli tam przed Norwegami czy Szwedami. I oni są taką grupą, która rzeczywiście korzystała zawsze z tej północy, że oni korzystali z tych przestrzeni, tych płaskowyży, z tego wszystkiego takiego, co północ za sobą niesie. Więc tutaj jest też duże zróżnicowanie narodowościowe na północy, ale już takie od pokoleń, bo na Spitsbergenie tego nie było. A jak się jedzie na Grenlandię, no to jest inna kultura. To nie jest kultura europejska, tylko to jest kultura, która przyszła z tej drugiej strony. I to są Grenlandczycy, którzy mają inny zupełnie język. Inaczej się w nim myśli i inaczej się wyraża w nim te myśli właśnie.
Prościej.
Inaczej. Ja właśnie nie mogę tego w ogóle powiedzieć.
Zacytowałam twoją rozmówczynię,
tak,
że prościej.
No, niektóre może wyrażenia są prostsze, ale to myślenie jest inne. Ja tego nie rozumiem, bo nie miałam szansy tego zrozumieć, tylko bazuje na tym, co oni mi opowiadali. I to są ludzie, którzy są trochę inni od nas, jednak w codziennym byciu, w zachowywaniu, nie wiem, chociażby dystansu międzyludzkiego. Tam jest się bliżej zawsze. To jest takie fajne, bo to jest tak, jak ludzie chyba powinni być. Ja miałam takie wrażenie, będąc na Grenlandii, że tam oczywiście jest dużo problemów społecznych, z którymi ci ludzie się borykają, ale i tak sobie świetnie dają radę. Ale to, że oni są tacy trochę, jak my moglibyśmy być. Dlatego ja mówię właśnie, że moglibyśmy się od nich wiele uczyć, bo oni są bliżej siebie. W tym takim znaczeniu nawet tego, że się śmieją więcej. Że są tacy już nawet nie tyle, że rodzinni bardziej, ale tam się czuło takim zawsze dotkniętym przez kogoś. Zawsze był jakiś kontakt taki, że ktoś złapał mnie za rękę, albo mnie objął w pasie. I to było takie bardzo naturalne. A my się coraz bardziej oddalamy od siebie i coraz mniej się śmiejemy, a tu jest właśnie ta radość taka.
No tak, ten wszechświat nam się tak rozszerza trochę w złym kierunku, to prawda.
A mimo tego to jest właśnie, warto wiedzieć, bo my bazujemy na tych książkach, co w szkole czytają dzieci, tym Anna Ruku, prawda? Ja tego nie czytałam chyba od dziecka, ale często jestem właśnie pytana, czy tam się mieszka w iglo dalej, czy tak. No to naprawdę tam jest, to jest taki sam świat jak nasz, tyle że widok za oknem jest inny i trochę jest zimniej.
To jeszcze akcenty siedleckie, dwa na koniec. Urodziłaś się w Siedlcach.
No tak, jest powiedziane w rodzinie, że się urodziłam. Tak, no mam tak w dowodzie.
Pozdrawiamy ciocię w takim razie.
Tak, ja mam tutaj ciocię, jedną w Zbuczynie, a jedną w Czajkowie.
No dobra. Tak. To jeszcze o Stanisławie Siedleckim, który w Siedlcach się nie urodził, tylko w Krakowie. Zmarł w Łodzi, ale to też jest ważna postać i jak ktoś z Siedlec pojedzie na Spitsbergen i trafi do stacji badawczej PAN-u, no to na pewno jego portret tam zobaczy i się będzie zastanawiał, skąd ten Siedlecki.
No to jest założyciel tej stacji polarnej. Oni w 1957 roku tę stację założyli i ona z przerwami, tam chyba w latach 70. było kilka lat przerwy, to ta stacja działa. Tam mieszka przez rok 10-11 naukowców, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Wykonują bardzo ważne badania dla klimatu Arktyki i tak dalej. No, mieszkają w takiej stacji, do której można dotrzeć albo skuterem, jak będą dobre warunki, albo łodzią, albo helikopterem. Więc są dosyć mocno odcięci od tej miejscowości, o której mówiłyśmy, od Longyearbyen. No i to jest taka grupa śmiałków. Zawsze fajni są ci ludzie. Ja ich dwa razy odwiedzałam właśnie helikopterem przy okazji wizyty gubernatora przedświątecznej. Więc oni wtedy przygotowują wigilię, są prezenty, jest jakaś część artystyczna, są wszyscy pięknie ubrani, no bo nie mają często tych odwiedzin. No i są od sierpnia do sierpnia. Zimownicy, tak się nazywają.
Także słyszeli już państwo wiele opowieści o stacji Arctowskiego. To jest taki północny Arctowski, czyli stacja ta na północy. No Stanisław Siedlecki, no oczywiście uśmiechamy się z Siedlcami, nie miał związków, ale Taternik, geolog. Bardzo ciekawa postać, gdyby nasi słuchacze mieli ochotę gdzieś poszperać, to na pewno warto.
I w Norwegii bardzo szanowany.
Dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę, za obecność w studiu. Mogłabym tak jeszcze dopytywać i wyciągać z dziennikarskiego obowiązku i z prywatnej przyjemności, ale nasz czas nieubłaganie dobiegł końca. Ilona Wiśniewska, Białe, Hen i Lód, trzy książki, a będą następne?
Najpierw dziękuję bardzo również. Będą.
Ale już masz pomysł na kolejne rejony do odwiedzania i do przypatrywania się ludziom?
Teraz nie mam potrzeby jechania gdzieś do nowego miejsca i poznawania nowej społeczności, bo to jednak dużo mnie kosztuje angażowanie się w to i potem ci bohaterowie we mnie są gdzieś. Ale to będzie książka o stacji, i o Siedleckim i o zimownikach z tych takich najweselszych czasów, czyli 70, 80 lata. Żaden z tych zimowników nigdy o tym nie napisał książki.
A to tak intuicyjnie widzę mi poszło na koniec. Dziękuję ci bardzo, Ilona.
Dziękuję bardzo.